Jeszcze wrócę do wyposażenia pokładowego. Już kończąc temat map samochodowych, bo ja liczę na to, że jednak niedługo to będzie powszechne. A przynajmniej miejmy taką alternatywę. Nie, ja wiem, że można sobie robić mirroring, podłączyć telefon i wyświetlić swoje mapy tam na tym displeju, ale to jest zawsze utrudnione. Nikomu się nie chce tego robić. Niech będzie alternatywa. Wybieramy sobie mapę. Jesteśmy online, wybieramy mapę googlowską. Nie jesteśmy online, wybieramy zwykłą mapę i niech ten GPS jeździ po tej, pokazuje nową, znaczy zwykłą mapę taką z pendrive'a, z karty SD. O muzyce mówiłem. Nie ma tam żadnych specjalnych fajerwerków. Nie ma żadnych specjalnych kombinacji udogodnień, komputer pokładowy jest taki, można sobie trasę 1, znaczy komputer A, komputer B, możemy sobie dwa komputery niezależnie ustawić i patrzeć, jakie mamy zużycie, średnią prędkość, takie tam pierdoły, czyli normalny komputer. Ja jeszcze wrócę tutaj do zużycia paliwa i do zbiornika paliwa. Ostatnio robi się taka moda, że w samochodach zbiorniki się kurczą. Ja rozumiem, że samochody palą coraz mniej paliwa, są coraz bardziej ekonomiczne, ale to nie znaczy, żeby od razu te zbiorniki paliwa zmniejszać. Tutaj na szczęście mamy zbiornik 53 litry, bo ostatnio żeśmy jeździli samochodem Suzuki, gdzie zbiornik paliwa miał 35 litrów. Tak, 35 litrów, to jest bzdura jakaś kompletna. A tak przy jego średnim zużyciu, jak zatankujemy 53 litry, to mamy na 1000 km zasięg samochodu i to znaczy, że średnio raz na dwa tygodnie, niektórzy raz na miesiąc będą wizytowali stację benzynową. No, nie musimy być przecież niewolnikami stacji benzynowych, prawda? Komu ten samochód można polecić? To właśnie jest najciekawsze pytanie. To jest przykład Polski, naszego kraju. To jest idealny samochód uniwersalny. Z jednej strony dla rodziny, bo jest bardzo pakowny, a z drugiej strony właśnie dlatego, że jest bardzo pakowny, to może być dla małego przedsiębiorcy, nie wiem, hydraulika, firmy usługowej, gdzie trzeba przewieźć drabinę. Drabinę można przewieźć na dachu, skrzynkę z narzędziami i różne tam pierdolanse wrzucimy sobie do bagażnika, bo to kombi jest naprawdę duże. I możemy sobie z jednej strony po prostu pracować tym samochodem i zarabiać pieniądze na życie, a z drugiej strony możemy zapakować rodzinę, pojechać sobie na drugi koniec Europy, bo samochód jest tak bardzo ekonomiczny. A dlaczego na drugi koniec Europy? Nie tylko dlatego, że jest ekonomiczny, ale tak jak powiedziałem, jest komfortowy i jednym, właśnie nie powiedziałem o tym, że gdzieś tam do prędkości 120 km na godzinę naprawdę nie słychać ani silnika, poza jakimś tam mruczeniem, ani nie dobiegają żadne gwizdy, żadne hałasy, żadne, nie wiem, uszczelki w drzwiach czy tego typu historie. Więc naprawdę jest jak na takie pieniądze, a powiem wam, że wersja dieslowska zaczyna się już poniżej 80 tysięcy złotych w takiej dobrej, dobrze wyposażonej. Więc no co, wsiąść tylko u dealera, przejechać się, zobaczyć i jeżeli będziecie rozważali tego typu rodzinne auto, to jest to godne polecenia. Dla tych oczywiście, którzy kochają samochody francuskie, dla tych, którzy kochają ekonomię, bo jest to wyjątkowo ekonomiczny samochód. No i ci, co potrzebują, no solidnego samochodu, to jest samochód trwały. Peugeot gdzieś tam w rankingach bezawaryjności jest w górnej stanie, w górnej strefie stanów średnich, więc jest bardzo przyzwoicie. A jak wygląda faktycznie sprzedaż tego modelu na polskim rynku? Popatrzcie sobie po ulicy jadąc, ile zobaczycie 308. Jest tego coraz więcej i zawsze 308 dobrze się sprzedawała w Polsce. A jak jest z tym modelem, to Nasza koleżanka tradycyjnie redakcyjna, Marta Skrzypczak, dzwoniła i rozmawiała z ludźmi, którzy sprzedają te samochody, którzy znają sytuację rynkową. Posłuchajcie, za chwilę w następnym wejściu wywiad Marty z takim gościem, co wie, co mówi. A przynajmniej tak nam się wydaje, a jemu na pewno. Do usłyszenia za tydzień.